radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry Państwu. Moim gościem jest profesor doktor habilitowany, lekarz medycyny Waldemar Tłokiński, językoznawca, neurolog i lekarz rehabilitacji medycznej, rektor Akademii Ateneum w Gdańsku i przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Witam pana profesora w studiu Radia Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, pan się czuje bardziej lekarzem czy językoznawcą? Bo obie ścieżki zawodowe pan rozwijał, zawodowe, naukowe. Dlaczego taką drogę pan wybrał i w tej kolejności? Najpierw pan studiował filologię polską w Toruniu, a potem w Gdańsku na ówczesnej Akademii Medycznej został pan lekarzem. Który z tych obszarów był dla pana ważniejszy, istotniejszy, odegrał większą rolę w pana życiu zawodowym?
No cóż, trzeba powiedzieć, że wszystkie te etapy teraz w ogólnym bilansie okazały się dla mnie niezwykle ważne i taką rangę im przypisuje.
To było zaplanowane, tak? Żeby tak właśnie tą drogą
pójść. One w sposób naturalny się pojawiły. Kolejność była taka. Po maturze rozpocząłem studia z zakresu filologii polskiej i od początku rozwijałem zainteresowania związane z językoznawstwem. Zawsze mnie fascynowała kwestia porozumiewania się ludzi, sposobu budowania wypowiedzi, w ślad za tym jakby pragmatyki językowej, skuteczności wypowiedzi, sukcesów, które ludzie odnosili właśnie dzięki swoim wyjątkowym umiejętnościom budowania wypowiedzi, czasu, w którym głos zabierali, czasu trwania swoich wypowiedzi. Fascynujący obszar bardzo praktycznej i niezwykle ważnej w życiu społecznym wiedzy.
Czyli, ale w pewnym momencie pan zainteresował się też, jak to jest na przykład, nie wiem, z wadami, z problemami, z wymową, z językiem i stąd ta medycyna gdzieś tam i ta neurologia?
Tak, nie, to byśmy poszli na duży skrót. Po ukończeniu studiów filologicznych stanąłem wobec wyboru drogi, w jaki sposób dalej mam kontynuować swoje zainteresowania językoznawcze. Wiadomo było, że one już nabierały charakteru językoznawstwa stosowanego. Jeśli stosowanego, to rozdroże było takie, albo pójść w kierunku technicznym, inżynierskim, albo pójść w kierunku medycznym, klinicznym. No i w tym momencie okazała mi się ta droga kliniczna ciekawsza, bo ona pozwalała mi wypełnić wiedzę na temat relacji między mową a mózgiem. A więc od substratu anatomiczno-fizjologicznego poprzez szersze tło wyższych czynności psychicznych do bardzo wysublimowanego poziomu symboliki językowej, znaków językowych.
I stąd się wzięła ta medycyna.
Tak. Więc proszę zwrócić uwagę,
tak?
że kolejność tej drogi, nie mojej życiowej, tylko wiedzy i substrat anatomiczno-fizjologiczny, wyższe czynności psychiczne, językoznawstwo.
Czyli czegoś tam panu w pewnym momencie jako językoznawcy brakowało, żeby dopełnić tą wiedzę na temat języka, posługiwania się językiem i właśnie chociażby przywracania mowy, bo tym się pan później też zajmował, tworząc taki oddział nawet, tak? Opowiadał pan tutaj przed wejściem do studia. Już w latach 80. W latach 80. na szpitalu na Srebrzysku oddział taki, można powiedzieć, neurologopedyczny, dzisiaj tak byśmy to nazwali,
tak,
gdzie
jest.
Przywracaliście mowę osobom po udarach niedokrwiennych.
Tak.
Bo tak sobie myślę, że w takim dylemacie, nie wiem, czy pan kiedyś był w ogóle...
Nie tylko
takim,
po udarach niedokrwiennych.
No tak, ale powiedzmy.
Po uszkodzeniach mózgu.
Tak sobie myślę, że pan kiedyś był w takim dylemacie, albo pana rodzina, rodzice, krewni, bliscy. Jaką drogę zawodową wybrać? Pan tutaj jasno się określił jako student filologii polskiej. Tak, ale ta medycyna i biologia, no to jest dosyć duży rozrzut,
zgoda,
prawda? Jeśli chodzi o zainteresowanie.
Ale właśnie tu winienem uzupełnić tę biografię informacją taką, że wybór językoznawstwa stosowanego i to w tym aspekcie takim, no nazwijmy to klinicznym, skupił moją uwagę na problemach zaburzeń mowy, no bo to była ten aspekt stosowany, prawda? I rozpoczęcie pracy w zespole panowskim w Warszawie, któremu przewodniczyła wówczas pani profesor Jadwiga Szumska, uczennica profesora Konorskiego. Był to zespół interdyscyplinarny, który obnażył niestety bardzo brutalną prawdę, że członkowie tego zespołu, którzy rekrutowali się z różnych dyscyplin, tam byli językoznawcy, psychologowie, pedagodzy, mówili swoimi językami. Mało tego, że mówili innymi językami, nie do końca się rozumieli, nie potrafili się porozumieć. To również...
Każdy ciągnął w swoją stronę,
no
tak?
No tak, bo hierarchia ważności dla przedstawicieli każdej dyscypliny była kształtowana wartościami jej, tejże właśnie dyscypliny, prawda? Mhm. Więc jeśli tam był przedstawiciel medycyny o profesji laryngologicznej, to on najchętniej by afazję w migdałkach zlokalizował. Więc szybko się okazało,
że... Nie obrażając laryngologów.
No tak. No więc szybko się okazało, że przy dobrych chęciach i przy deklaracjach dobrej, godziwej współpracy, której efektem miały być wskazania dotyczące rehabilitacji chorych, niestety nic sensownego nie powstanie, ponieważ pedagogom, językoznawcom brakowało wiedzy podstawowej biologicznej, a z kolei dla przedstawicieli nauk medycznych świat symbolu językowego był abstrakcją typu działek na Marsie, w związku z czym no, trudno było myśleć o jakimś konstruktywnym rozwiązaniu. I to zdecydowało, bo tu muszę powiedzieć, że jasnym się dla mnie jako językoznawcy, chociaż już wchodzącego w problemy zaburzeń mowy, okazało, że medycynie neurologia jest mi najbardziej potrzebna. Zapytałem panią profesor, jaką by ona mi książkę poleciła z neurologii, taką, która byłaby przydatna w związku z moim poziomem wiedzy humanistycznej. Ona mnie obśmiała i powiedziała, słuchaj, co ty tam, jaka książka z neurologii? Neurologia jest na 5. roku studiów medycznych. Wyobraź sobie, że ci ludzie już przeszli całą drogę, a ty co, chciałbyś otworzyć i coś zrozumieć? Idź na medycynę. Ja wtedy byłem w takiej kategorii wiekowej, miałem 29 lat, byłem po habilitacji z językoznawstwa stosowanego.
No i ja... I był pan profesor wtedy najstarszym studentem na roku, czy jeszcze czy byli starsi?
No, miałem jeszcze kolegę jednego, też, który podobnej kategorii wiekowej był. On był z kolei po socjologii. Z tym, że on już całkowicie oddał się medycynie, już jest na emeryturze, poszedł w kierunku ortopedii, więc inny
Ale obszar. Panie profesorze, niedługo matura, potem wybór kierunków studiów i w wielu domach dzieci, tak można powiedzieć w cudzysłowie, zdolne z wielu przedmiotów. Tak? Z jednej strony, tak jak pan, humaniści i biologia też nie obca i nie sprawiająca trudności w uczeniu się, te przedmioty biologiczne mam na myśli. Czasami jeszcze trzecie dochodzi, że właściwie zdolne też matematycznie, tak? Takie dziecko. I co pan z perspektywy, tak jak doświadczony redaktor, naukowiec, rektor, człowiek właśnie dwóch dziedzin poleciłby.
Moje ocenie nie ma tutaj jednoznacznej i najmądrzejszej recepty. Można to ubrać w słowa w ten sposób, że mądrość rodziców powinna się sprowadzić, opiekunów sprowadzać do tego, żeby pozwolić głębiej poznać samego siebie. A więc nie tylko i wyłącznie przez pryzmat uzyskiwanych różnymi sposobami dobrych ocen, bo przecież dobrze wiem, że w szkole nie zawsze dobra ocena odzwierciedla nadzwyczajną wiedzę, tylko właśnie tak uformować autopoznanie u młodego człowieka, żeby pozwolić mu rozpoznać siebie i pozostać w zgodzie ze sobą, pomimo tej różnorodności wariantów, które zdawałoby się los przed nim otwiera. Bo tutaj tak prędzej czy później natura wyjdzie z człowieka, tego nie wygumkujesz. Jeśli,
czy pozwalać dzieciom decydować, jeśli coś lubią, ale nawet to rodzicom się nie podoba, bo na przykład woleliby, żeby jednak ta medycyna była, a dziecko mówi, nie, ja nie chcę być lekarzem, ja wolę być dietetykiem albo psychologiem, albo wręcz, nie wiem, pedagogiem, czy studia historyczne chcę rozpocząć, to pozwolić na to powinno się, tak? Bo to się nie wygumkuje.
Tak, zdecydowanie tak, chociaż a contrario podam przykład taki, który jest powszechnie znany. Otóż medycynę studiuje dość znaczący odsetek dzieci lekarskich. I to takich lekarzy, zabiegowców, którzy mają własne gabinety, dobrze wyposażone. No i teraz co? W momencie już zakończenia działalności zawodowej na rynek i sprzedać, prawda? Więc przygotowują dzieci do przejęcia tego rynku, tego fragmentu.
Ale to nie tylko w zawodach medycznych, to też mamy w różnych innych zawodach. Architekci, rolnicy to przygotowują swoich synów, córki też, żeby rolnikami byli.
Ale co to znaczy przygotowują? To znaczy formują w świadomości tych dzieci pewną hierarchię wartości, którą te dzieci interioryzują i wierzą, że rzeczywiście to jest ich powołanie, wzmacniane jeszcze później elementami ekonomicznymi, prawda? Bo to są te uzasadnienia, by szlak oszaleciał.
A powiedzmy, może w takim razie przejdźmy do tych nauk społecznych i humanistycznych. Czy one dają dzisiaj jakieś supermoce młodym ludziom? Supermoce mówię oczywiście w cudzysłowie. W tym takim świecie szybkiej cyfryzacji, sztucznej inteligencji. Często mówi się, że to właśnie te kierunki humanistyczno-społeczne będą zagrożone, bo je najłatwiej zastąpić będzie tym AI tak zwanym, tak, sztuczną inteligencją. Pan się, profesor, z tym zgadza?
Nie, absolutnie się nie zgadzam z tym. Kij ma dwa końce. Pamiętajmy, że mówienie o skuteczności zawodowej tych, którzy w tej chwili zaczynają studia za 5 lat, jest wróżeniem z fusów, bo przecież ten świat, który jest obecnie, on odejdzie za 5 lat w historię.
Będzie
zupełnie
jakiś nowy świat.
Ale oczywiście, przecież 5 lat to jest lata świetne. Przecież proszę zwrócić uwagę, że badania nad sztuczną inteligencją w kontekście analiz psychologii społecznej wskazują, że niewykluczone, że przyszłość będzie należała do psychologów właśnie.
No kiedyś się, panie profesorze, szukało nowego, wspierało dzieci, żeby miały taką pracę, która da im dobrobyt, tak? Czyli będzie dobrze płatna.
I to myślenie w dalszym ciągu.
A może teraz się powinno myśleć, czy będzie ten zawód jeszcze w ogóle na rynku, będzie potrzebny.
No ale kto ma o tym myśleć? Przecież przekrój socjalny rodziców jest tak wielki, że nie da się podciągnąć wszystkich pod jeden sznurek, prawda? I znakomicie liczna jest grupa rodziców, którzy myślą bardzo życzeniowo albo w ogóle nie myślą. Uważają, że przyjdzie czas, będzie rada, że dziecko powinno się odpępnić i samo żyć na własny rachunek. Jak sobie pościeli, tak się wyśpi, prawda? Tego typu myślenia. Więc proszę zwrócić uwagę, ile tu jest rozmaitych podejść do formowania samopoznania młodego człowieka na tyle silnego, żeby on wiedział, Dlaczego wybiera ten kierunek?
A ta cyfryzacja z pana perspektywy, ona zmienia albo zmieniła już nauczanie przedmiotów humanistycznych, społecznych. Czy widzi pan w tym jakąś szansę, zagrożenie?
Zagrożenie ja widzę jako językoznawca przede wszystkim. Mianowicie prawie że zerowy kontakt z tekstem drukowanym. Brak możliwości ćwiczenia kultury wypowiadania się. Żyjemy w świecie engramów, skrótów, prawda, słownictwa, którego często zdawałoby się zbliżone grupy do siebie nie są w stanie zrozumieć.
Ludzie po prostu przestali czytać książki, chce pan powiedzieć? Bo to jest jednak, mózg się uczy.
Oczywiście i ten czas na spędzeniu z literaturą, tego się nie wykształci. To jest tak, jak nie wypuści się na boksera na ring po kursach korespondencyjnych, prawda? Mm-hmm. Skąd Francuzi ukuli to powiedzenie, że apetyt przychodzi w miarę jedzenia?
Ale chciałam pana zapytać, prawda, też jako rektora, jako wykładowcę, jako profesora, który, nie wiem, czy jeszcze pan sprawdza jakieś prace studentów?
No, sprawdzam.
I łapie się pan profesor albo ma takie doniesienia od kolegów naukowców i wykładowców, że to nie student napisał, tylko sztuczna inteligencja, ChatGPT i tak dalej,
tak,
że te...
Tak, to jest nagminna sytuacja.
Uczelnie się bronią przed tym? W jaki sposób?
No bronią się tak, że przygotowywane są jakieś antidota, które pozwalają weryfikować teksty i określać, ile tam jest sztucznej inteligencji w oparciu o styl, o język, prawda, o słownictwo. Już nie mówię o takie błędy faktyczne dotyczące wydumanej bibliografii czy wydumanych faktów, prawda, które student może na zasadzie skrótu bezmyślnie przepisać.
Ale do tego pokolenie alfa, to takie, które teraz chodzi do szkoły, urodziło się, tak, jest w szkołach średnich, oni może już nie będą korzystali z tego typu narzędzi, bo oni się urodzili już jakby z czatem GPT gdzieś tam, prawda, czy z innymi narzędziami AI w takiej zwykłej codzienności, tak jak poprzednie pokolenie miało już ten internet, tak? I to jest, czy to jest nieuniknione, czy uczelnie będą musiały zmieniać, nie wiem, weryfikowanie wiedzy, sposób komunikowania się ze studentami.
Ale
czy
oczywiście,
to się dzieje?
Oczywiście, że tak, dlatego że cały sens kształcenia na poziomie uczelni wyższej jest przekazanie studentowi określonych umiejętności, które to umiejętności określonej wiedzy, tak zwanych efektów uczenia, których weryfikacja podlega ciągłym modyfikacjom i zmianom. Jeszcze raz odwołuję się do tego, że o jakim czasie mówimy, jaki okres bierzemy pod uwagę. Jeśli okres pięciu lat, to jest
kolejne takie narzędzie, te narzędzia AI, jak kiedyś internetowe, jak kiedyś komputer wyparł maszynę do pisania, wszyscy zaczęli nagle pisać, prawda, na komputerze stacjonarnym, potem pojawiły się laptopy, a teraz właściwie to
no
można...
No tego się nie zatrzyma.
Te uczelnie muszą się dostosować, a nie zmuszać studentów, żeby oni stosowali te metody, które pamiętają jeszcze ich rodzice na przykład. I teraz pytanie jest,
pani,
jak to się ma do rzeczywistości?
No tak, tylko że wśród tych efektów uczenia jest również określony poziom niezbędnej kreatywności, umiejętności przekazania w miarę precyzyjnie swojej wiedzy, ale również podzielenia się swoimi odczuciami, jest to sfera, która coraz bardziej staje się jakby dla kolejnych pokoleń coraz mniej dostępna.
Czy programy nauczania też to zmienia, ta digitalizacja i cyfryzacja? Inaczej, no, czego innego się uczy w tej chwili, nie wiem, na dziennikarstwie, na naukach politycznych, czy jakichś pokrewnych?
Wprowadzane są oczywiście nowe przedmioty, ale one nie wyprzedzają specjalnie życia, one są epigonami do tego, co się dzieje, prawda? No, coś musi zaistnieć i przejść w formę systemową, żeby przekuć to na edukacyjną sferę. To tak jak rozwój języka jest tutaj znakomitym przykładem, prawda? Pojawiają się w mowie ludzi innowacje leksykalne, nowe słownictwa, prawda, które wchodzą na rynek. I teraz tak, te, które się utrzymają, przetrwają próbę masowości, wejdą na trwałe do języka, budują nowy już system.
Mamy teraz decyzję od 1 stycznia Rady Języka Polskiego o zmianie na przykład ortografii, pisowni niektórych wyrazów, łącznie, niełącznie, rozłącznie, tak, wielką literą. Tak, to tego typu zmiany czekają nas też, jeśli chodzi o sposób nauczania studentów. Coś się przyjmie, bo jest w życiu i tak trzeba będzie stosować to później w praktyce. No także
myślę tak, tu nie ma, to jedynie łacina przetrwała w swoim paleologicznym kształcie. Natomiast życie pisze cały czas nowy scenariusz i wszystkie formy naszej działalności, w tym edukacyjna, starają się jakby tutaj nadążać za tym, ale nie wyprzedzać. No niestety tak dobrze nie jest. Jeśli pani by mnie zapytała, jakie są moje odczucia w rozmowie ze studentami w czasie zajęć, w czasie analiz, powiedzmy sobie, jakichś zjawisk, faktów, czy nawet tekstów naukowych, to nie powiem, żebym był zachwycony tym dyskursem, ponieważ widzę niewyobrażalną bezradność przy próbach werbalizacji swoich wypowiedzi. Po pierwsze, brakuje słów, brakuje takiego lingwistycznego, nazwijmy to, programowania swojej wypowiedzi, że on przewiduje, że ta wypowiedź powinna mieć charakter wypowiedzi złożonej, czyli co ma być na początku, co ma być później, jakimi słowami to trzeba oddać, jaką parafrazę zastosować, żeby nie ciągle tymi 5 słowami, prawda? No ale jak się ma w zasobie leksykalnym 300 słów, no to o czym mówimy, prawda? O jakiej ekwilibrystyce językowej, o jakiej sprawności. To jest sytuacja bardzo niepokojąca, ponieważ mówimy w tej chwili o warunkach komunikowania się, o kompetencji komunikacyjnej, która bezsprzecznie jest najważniejszą składową kompetencji społecznej. Jak wygląda nasze życie społeczne? No to widzimy. My po prostu niedługo pewnie zastosujemy zasadę, o której ksiądz biskup Krasicki pisał. Mądry przedysputował, ale głupi pobił. I do tego dojdzie.
Musimy zrobić krótką przerwę. Profesor doktor habilitowany, lekarz medycyny Waldemar Tłokiński, językoznawca, neurolog i lekarz rehabilitacji medycznej, rektor Akademii Ateneum w Gdańsku, jest moim i państwa gościem. Za chwilę wracamy do tej rozmowy.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam państwa ponownie. W studiu ze mną jest profesor doktor habilitowany, lekarz medycyny Waldemar Tłokiński, językoznawca, neurolog i lekarz rehabilitacji medycznej, rektor Akademii Ateneum w Gdańsku i przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Witam pana profesora ponownie.
Witam.
I został pan powołany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego do takiego zespołu mającego zająć się reformą ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Generalnie chodzi o reformę po prostu studiów, tak, i uczelni w naszym kraju. Czym ten zespół ma się zająć? Na czym ma polegać ta reforma i jaka jest pana rola w tym zespole?
Zakres prac tego zespołu jest szerszy. On nie tylko szkolnictwo wyższe, ale również nauka. A więc mówimy o procedurach, które funkcjonują obecnie przy uzyskiwaniu stopni naukowych od doktora po tytuł profesora, czym zajmuje się Rada Doskonałości Naukowej, dawniej Centralna Komisja. Te działania, one wplatają się w taki nurt ciągłych dyskusji, zmian, weryfikacji tego, co się sprawdziło, co się nie sprawdza, co buduje się na bazie jeszcze przez premiera Gowina zbudowanej ustawy o szkolnictwie wyższym. Pamiętamy dobrze czas, kiedy ta ustawa, kiedy zręby tej ustawy się tworzyły, jakie to były wielkie narady, dyskusje środowiskowe, ile uczelni było w to, ile osób było zaangażowanych. No okazuje się, że efekt końcowy jest taki, że sporo jest jednak ostatecznie uwag krytycznych i wymagających zmian. Tak, w związku z tym kierownictwo resortu aktualnego odstąpiło od myślenia budowania od podstaw nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. To zajęłoby znowu dobrych kilka lat i też niejasny byłby efekt końcowy, jeśli chodzi o usatysfakcjonowanie wszystkich interesariuszy.
Właśnie co się naukowcom i nauczycielom w uczelniach wyższych generalnie wydaje, że trzeba zmienić, bo co innego pewnie ten z poziomu praktyków już realizujących zadania w szkołach, w uczelniach, to inaczej wygląda, a inaczej to wygląda jeszcze z poziomu studentów, czy po prostu ze strony społeczeństwa. Co pana zdaniem jest takie najpilniejsze? Co przeszkadza, prowadzić badania naukowe albo...
Tak, ale panie dyrektor, mówimy o kilku rzeczach równolegle, to znaczy mówimy albo o działalności naukowej, poznawczej, albo o działalności kształceniowej, dydaktycznej.
Czyli to się wszystko zazębia i trzeba poprawić i tu, tak?
Każdy ma swoje własne życie i własne blaski i cienie i one niejako równolegle są tutaj dopracowywane z takich, prawda, spraw bez wątpienia pilnych, które rzutują na konsekwencje niezwykle doniosłe dla jakości funkcjonowania uczelni. To są co 4 lata odbywające się procesy, poprzednio to się nazywało parametryzacją, teraz ewaluacją. Dużo tutaj jest niepokoju, dużo jest niejasności, dużo prób jakichś zmian w trakcie, a konsekwencje są brzemienne, ponieważ od rodzaju kategorii, jaką uczelnia uzyskuje, zależy moc tej uczelni w zakresie zarówno kształcenia, chociażby to, że jeśli uczelnia nie poddała się ewaluacji, myślę o konkretnej dyscyplinie, bo teraz dyscypliny są ewaluowane, a nie jednostki organizacyjne, to możliwości samodzielnego funkcjonowania w zakresie kształcenia są bardzo ograniczone.
To chodzi o to, jak jest oceniana uczelnia. Są takie kategorie A, tak? A plus.
A plus, tak. A, B plus, B, C.
I to co 4 lata jest weryfikowane.
Co 4 lata jest...
Chodzi o zmianę kryteriów tej weryfikacji, czy w ogóle o głębszą jeszcze zmianę?
Nie, o zmianę kryteriów, ale też i algorytmów, sposobów liczenia, całej filozofii punktowania, rankingu, co jest ważniejsze, co mniej, czy to są równoważne elementy, w jakich obszarach jest oceniana tutaj oceniany dorobek w zakresie ewaluacji. Ja już nie wspomnę o tym, że ten cały proces ewaluacyjny opiera się o działania cyfrowe, o działania, prawda, techniczne, których no nie do końca jesteśmy w stanie skontrolować, czy one przebiegają prawidłowo. Nie odbywa to się na tej zasadzie, że uczelnia pisze jakby raport samooceny i on jest podstawą do zaliczenia.
Te zmiany ewentualnie, które by zaszły, one zmienią, poprawią, nie wiem, na przykład jakość kształcenia, czy zmienią na przykład możliwości prowadzenia tych badań naukowych, pana zdaniem, czy to są zupełnie rzeczy, które nie
bardzo
będą
szeroki jest efekt przeprowadzonych zmian w zakresie konsekwencji. One są zarówno dla procesu kształceniowego, bo w zależności od jakby mocy uczelni określa się stopień samodzielności w prowadzeniu określonych kierunków. Również badań naukowych, możliwości ich prezentacji, publikacji, prawda, oceny tych miejsc, gdzie są publiki.
Pozyskiwania pieniędzy na te badania?
Tak, no przeszliśmy fazę, jeszcze ona ciągle pokutuje, taką tak zwanej punktozy, mówiąc slangiem, prawda, czyli pogoni zupełnej za ilością punktów, które uzależnione są od miejsca, gdzie jest drukowane, powstały rozmaite firmy czarnoksiężkie, które żerują na tym, że mogą...
Chodzi o punkty za publikację
za
prac.
Publikację,
za publikację,
tak.
Prac naukowych, tak?
I to wiąże się, prawda, z ogromnymi wpłatami, bo są zagraniczne firmy, które...
I to ma wpływ później na ocenę uczelni,
oczywiście,
czy danego wydziału, tak? Czy
nawet nie wydziału,
kierunku, dyscypliny.
Od
czyli
czasu...
liczba tych punktów, którą ewentualnie mogą zdobyć.
Ale nie
naukowcy.
Tylko. Ten algorytm jest bardziej złożony. Dorobek publikacyjny to jest jedna kwestia, prawda, według określonego reżimu zbudowany. Przez 4 lata obligacja jest dla tych osób, które tworzą staw oceniany w danej dyscyplinie, jest taka, że nie może być tak zwane N0, czyli nie może nikt, nie może się znaleźć osoba, która niczego nie opublikuje, bo wtedy spadają punkty z tych najwyżej ocenianych, punktowanych, więc to jest tak. Ruina dla uczelni.
No właśnie, ale co w takim razie, jak to zmienić? Jakie są jakieś pomysły na to?
Cały sztab osób powołany przez ministra pracuje nad udoskonalaniem tych spraw. No jakoś nie udaje się to tak zgrać z czasem, żeby można było te reguły nowej gry upublicznić i wdrożyć przed okresem rozliczeniowym.
Czyli wy musicie...
Pojawiają się w trakcie.
Tak.
W trakcie, więc z tego, czy je...
To są te 4 lata, gdzie trzeba w środku się jakoś strzelić ze zmianą,
no właśnie,
prawa, tak?
Tak, żeby... no, optymalnie byłoby i uczciwie byłoby przed rozpoczęciem okresu ewaluacji danego podać jasne zasady gry, prawda? A nie coś tam grzebać w czasie trwania. Jest to proces bardzo, bardzo złożony.
Jak pan profesor ocenia? Jest szansa na załatwienie tej sprawy, nie wiem, w
no ona się cały czasie? Czas, cały
zespół
czas...
Zespół pracuje już od roku, tak? Około.
No, od kilku lat jest to równolegle, jak się rozpoczął proces oceny, cały czas działają gremia, które dostrzegają słabości tego sposobu oceny. To nie jest kwestia tylko liczenia na liczydłach, zbierania punktów.
Nie, bo tak... Panie profesorze, kwestia... sobie pomyślałam o tym, tak, co pan wcześniej opowiadał, o tym braku zrozumienia w Komisji Polskiej Akademii Nauk, jak pan opowiadał o niemożliwości dogadania się językoznawców z lekarzami zajmującymi się, chodziło o afazję, tak? I o,
no,
problemy,
tak,
językowe. Że nie było, bo tym brakowało takiej wiedzy lekarzom tej językowej, językoznawczej, a językoznawcom o anatomii, o medycynie i tak dalej. I teraz tutaj podobnie.
Ja rozumiem,
mamy?
O czym pani redaktor mówi.
Jesteście w gronie naukowców.
Czy można tą samą miarą mierzyć jakość dorobku przyrostu tego dorobku w naukach matematycznych czy w astronomii, a w naukach przyrodniczych, naukach o grzybach na przykład. Czy sposób prezentacji, publikacji, rangi, miejsca, gdzie się te wyniki publikuje.
Powinien być taki sam dla wszystkich dziedzin.
No, ale właśnie nie da się tego tak samo zrobić, bo są dziedziny uniwersalne, jak astronomia, gdzie na całym świecie możesz publikować. Natomiast żywot pisarza z Kaszub nie musi interesować badaczy z Ameryki Południowej. Więc to choćby taki przykład, tutaj dotknęliśmy, że to nie jest taka prosta sprawa z tą ewaluacją, a niestety konsekwencje są duże. Mhm. I pytała pani, w jakim obszarze? We wszystkich obszarach dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki. Jakie inne są obszary, gdzie są niedomogi albo worek rozgoryczeń? No, jest instytucja zwana Polska Komisja Akredytacyjna, prawda? Gdzie oceniany jest wypełnienie standardów kształcenia, jeśli są na danym kierunku, a jak nie, to generalnie jakość kształcenia. No niby są opracowane matryce i wzory, i wzory kwestionariuszy, gdzie trzeba się spowiadać, gdzie to wszystko trzeba przygotować, gdzie można zapoznać się wcześniej z działaniem uczelni prowadzącej dany kierunek. No ale pretensje dotyczą sposobu stosowania tych narzędzi. To znaczy, krótko mówiąc, jesteśmy w materii ludzkiej. Jaki zespół przyjedzie, tak wygląda ocena. Pomimo przyjętych ogólnych zasad, prawda? Jeśli przyjadą osoby z natury życzliwe, które jeśli widzą niedomogi, ale widzą, że uczelnia się stara, że poważnie traktuje, to traktują ten pobyt jako wizytę koleżeńską, taką, prawda, która naprawcze elementy wskazuje.
Czyli właściwie zasad nie ma takich konkretnych, które...
Zasady są, tylko ich realizacja w materii wykonawczej, czyli ludzkiej, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo ktoś to musi robić, prawda?
Mhm. A chciałam zapytać o miejsce w tym wszystkim uczelni prywatnych, bo pan profesor reprezentuje w tej komisji konferencję rektorów zawodowych szkół polskich, to są zwykle uczelnie prywatne. I teraz jaki jest...
Tak, no jest blisko 30 uczelni, niepełna liczba zawodowych publicznych, czyli państwowych, a reszta to są uczelnie niepubliczne, które działają na rynku edukacyjnym już blisko 30 lat i przeszły szereg metamorfoz, aż doszły do etapu takiego, który jest dzisiaj i który mnie osobiście trwoży, mianowicie kilka uczelni się pojawiło na rynku, tak wielkich molochów finansowych, które jak rekiny działają,
jak rekiny działają
na rynku, dysponują dużymi środkami finansowymi, mogą sobie kupić kadrę taką, jaką chcą, zdobywają.
Zatrudnić.
Mogą, uzyskują określone statusy uprawniające
Ale to, o to przecież walczyliśmy, żeby był właśnie taki wolny rynek, tak? No to mamy wolny rynek też na zasadzie kształcenia
zgoda,
w tej dziedzinie.
Zgoda. Oczywiście to jest bardzo chwalebne założenie, że jakość się powinna sama obronić, prawda? Natomiast mnie niepokoi pewna żarłoczność tych kilku uczelni, które na gwałt skupują wszystkie, jak idzie na rynku. Z jednej strony niszczą konkurencję, no bo wtedy im mniej szkół na rynku, tym więcej przyjdzie do nich, prawda? Ale ogólny obraz taki, który się wyłania, jest taki, że powstają jakieś korporacje przemysłowe budujące swój potencjał zupełnie obok tego, tej kultury akademickiej, w której moje pokolenie wyrastało i za którą się tęskni, mówiąc o kształceniu wyższym. Więc
czyli to... problem szkół, które zawodowych szkół wyższych, które pan profesor reprezentuje w tej komisji, to jest...
tej konferencji.
W tej konferencji to jest właśnie konkurencja ze strony takich dużych, można powiedzieć, przedsiębiorstw nauczających, tak? Szkół, które, z którymi ciężko jest na rynku konkurować mniejszym uczelniom z dłuższym stażem i doświadczeniem już też
Pani
większym.
Panie dyrektor, przez te 30 lat przewinęło się naprawdę spora liczba uczelni. Można powiedzieć 300. Nazwijmy to, określmy to w ten sposób. Z tego część nie powinna była powstać. Część dlatego, że nie spełniła elementarnych kryteriów, żeby być uczelnią wyższą. Spełniła pewne wymogi formalne, ale w praktyce okazało się, że bardzo szybko komisja akredytacyjna nie dawała zgody na dalszą działalność. Mhm. Część założycieli sama rezygnowała, widząc, że się przeliczyli w możliwościach, że nie mają ani kadry, ani sami wiedzy, ani umiejętności do tego, żeby uczelnie prowadzić, prawda, i rezygnowali z tego.
Ja bym chciała, panie profesorze, powoli z tego wątku, żebyśmy go skończyli, bo czas nam się kończy, a chciałam pana jeszcze zapytać o kilka kwestii związanych z działalnością szkoły, której pan jest rektorem.
Tak.
Czyli podsumowując, te plany związane z reformą ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym mają dotyczyć to, co pan profesor powiedział, akredytacji, tak, wpisów do ewidencji uczelni, wzmocnienia praw studentów, zmian dotyczących zatrudniania wykładowców, jakości kształcenia, awansów naukowych i cyfryzacji i tych wszystkich rzeczy związanych z nowoczesnymi technologiami, które nas otaczają. I teraz tym wszystkim zadaniem...
No jest to lista bolączek rzeczywiście.
Jest to lista bolączek, tak. Dosyć długa. Rozumiem, że państwo macie przygotować jakiś raport, tudzież ewentualnie jakiś dokument, który pozwoli ministerstwu przeprowadzić te niezbędne
zmiany.
Ale
my, to znaczy kto?
No właśnie zespół, który został powołany.
Ach, zespół. No zespół, w skład zespołu wchodzą interesariusze różnych grup tutaj, tak. Świata akademickiego, również tego obszaru karier naukowych, prawda, dydaktycznych, studenckich.
Czy pan minister powiedział, proszę to zrobić do jakiegoś konkretnego terminu?
Mamy termin. Zbliżamy się powoli do końca jednego z etapów nowelizacji ustawy. 29 mamy spotkanie w ministerstwie w styczniu, gdzie już pewien kształt będziemy zatwierdzać.
Będziemy tutaj wyczekiwać informacji, tak. W jakim kierunku to wszystko idzie. I na koniec, naprawdę krótko, bo musimy kończyć.
O samym Ateneum.
Akademię Ateneum, czy w kolejnym semestrze, w kolejnym, tak, roku pojawią się jakieś nowe kierunki lub rozwiązania dla studentów, które mogą tutaj zainteresować kandydatów?
Tak jest. No, uczelnia działa blisko 25 lat. W Trójmieście jest uczelnią akademicką, mającą uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania. Jest członkiem stałym Rady Rektorów Regionu Pomorskiego.
Jakiś
jest
nowy
o
kierunek?
Profilu.
Jakiś nowy kierunek, panie profesorze?
Mianowicie czekamy w tej chwili na zgodę ministerstwa w tworzeniu magisterium z kierunku zarządzania. Do tej pory był kierunek licencjacki. W tej chwili uruchomiamy zarządzanie, które skonsumowałoby, że tak powiem, możliwości rozwojowe dla dziennikarzy, którzy 3 lata studiują w ramach licencjatu, i studentów zarządzania. Dwiema specjalnościami, dający im jakby drożność dla dziennikarzy to będzie to zarządzanie w mediach i w tym świecie kreatywnym, a dla absolwentów zarządzania to zarządzanie...
Przedsiębiorstwem jakimś, tak?
No, zarządzanie... takim programowaniem w instytucjach, więc możliwość jakby umocnienia ich strategiczne takie zarządzanie, ich wykształcenia zdobytego. To jest...
Od przyszłego roku akademickiego.
Roku akademickiego. Kolejny rok działalności logopedii, która ruszyła w tym roku. W czerwcu opuszczają pierwsi absolwenci 5-letni psychologii, więc jesteśmy po 3 w tym roku komisjach akredytacyjnych. Wszystkie przeszliśmy obronną ręką, w związku z tym pozytywnie i z optymizmem patrzymy w przyszłość.
Bardzo dziękuję panu profesorowi za przyjście do studia. Profesor doktor habilitowany lekarz medycyny Waldemar Tłokiński, językoznawca, neurolog i lekarz rehabilitacji medycznej, rektor Akademii Ateneum w Gdańsku i przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Audycję zrealizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.